Współpraca czy konkurencja? Gdańsk, a Trójmiejska Metropolia. Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o urbanistyce, miastach, architekturze i nie tylko. A dziś zapraszam Cię na najnowszy odcinek, który został nagrany podczas Open Eyes Economy Summit, czyli Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości, Open Eyes Economy Summit, który jest wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ to jest taki jedyny w swoim rodzaju kongres ekonomiczny, w ramach którego udowadniane jest, że biznes i gospodarka nie tylko mogą, ale powinny opierać się właśnie na wartościach społecznych. Było dużo tematów biznesowych, ale były także tematy miejskie. I korzystając z okazji, że byłem na tym wydarzeniu, że współpracowałem właśnie z Open Eyes Economy Summit, udało mi się nagrać bardzo ciekawą rozmowę z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz i rozmawialiśmy o wyzwaniach Gdańska, ale rozmawialiśmy też o Gdańsku w kontekście współpracy, a także być może konkurencji z innymi miastami Trójmiasta, czyli z Sopotem i z Gdynią. Ale skupiliśmy się przede wszystkim na metropolii trójmiejskiej, która ma szansę powstać, ponieważ jak uważa Jakub Szlachetko, ekspert w dziedzinie właśnie metropolii, obecnie nadchodzi taki moment metropolitalny sprzyjający pewnym decyzjom legislacyjnym. A warto też wspomnieć o tym, że my w Polsce już mamy taką oficjalną metropolię, górnośląsko-zagłębiowską metropolię, gdzie w 2015 roku wprowadzono właśnie taką ustawę o związkach metropolitalnych, natomiast przez dwa lata zostawała takim tak naprawdę dokumentem na papierze, więc panel dyskusyjny, w którym właśnie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz brała udział, polegał na tym, żeby określić, jak tak naprawdę metropolie mogą się rozwijać, jak mogą się tworzyć w Polsce. No i prezydent Dulkiewicz podkreśliła właśnie potrzebę takich pewnych narzędzi stymulujących rozwój obszarów metropolitalnych, aby utrzymać konkurencyjność nie tyle co z innymi miastami w Polsce, ale przede wszystkim z innymi krajami. Nagraliśmy właśnie tę rozmowę skupiając się głównie na tym temacie, eksplorując pewne wyzwania Gdańska, to jak w ostatnich latach się to miasto rozwijało, no i przede wszystkim jak wygląda jego relacja z innymi miastami Trójmiasta. Także zapraszam Cię na najnowszy odcinek, który będzie brzmieć trochę inaczej, będzie trochę hałasu w tle, bo został nagrany właśnie na Open Eyes Economy w takiej przestrzeni otwartej, ale mam nadzieję, że będzie Ci się on podobał i że będzie dla Ciebie wartościowy. Zapraszam na najnowszy odcinek. Panie Aleksandro, witam serdecznie w Urbcaście, ale także w podcaście, który dzieje się podczas Open Eyes'a w Krakowie. Pani się trochę tutaj wcześniej bała, że my się tak bardzo skupimy na miastach, na urbanistyce, na takim eksperckim poziomie naszej rozmowy, a pani, no, zdaje sobie z tego sprawę, nie jest urbanistką, tak? Nie jest pani architektką, nie jest pani prawniczką z wykształcenia. Natomiast zarządza pani miastem, zarządza pani jednym z największych miast Polski, którym jest Gdańsk. I ja o tym Gdańsku dzisiaj chciałem porozmawiać właśnie z perspektywy pani, tak, to osoby, która tym miastem zarządza, porozmawiać o wyzwaniach tego miasta, ale porozmawiać także o roli Gdańska w takiej większej układance, jaką może być taki obszar metropolitalny, który się tworzy, tak, bo rozmawiamy oczywiście długich dekad o czymś takim jak Trójmiasto, natomiast wydaje mi się, że mamy takie teraz ciekawe jakby myśli na ten temat, że może to powinno być jeszcze coś więcej, tak, czyli taki obszar metropolitalny. Ja na początek chciałem tak dla rozgrzewki zadać takie pytanie pani, a z czym w ogóle wiąże się bycie prezydentem miasta takim, jakim jest Gdańsk?
Dla rozgrzewki oby nam to nie zajęło całego programu. Myślę, że pewnie dobrze by było, żebyśmy rzeczywiście w kontekście współpracy metropolitalnej, urbanistyki, wizji miasta i obszaru metropolitalnego porozmawiali. Myślę, że jeżeli jednym zdaniem mam odpowiedź na pytanie, z czym się wiąże bycie prezydentem takiego miasta jak Gdańsk, to na pewno ze współpracą. I tutaj myślę, że warto spojrzeć troszkę historycznie, nie zawsze do tego lubimy sięgać, ale często jest tak, że nie zawsze, chyba trochę też leży w naszej polskiej naturze, że nie zawsze jesteśmy chętni do współpracy, mimo że ktoś tam mówi, że to może być jakiś naprawdę efekt dodany, ważny. My, jakkolwiek może negatywnie to zabrzmi, tak naprawdę spokojnie między tczewem a wejherowem leżymy naprawdę na jednej linii geograficznej, obszarowo, funkcjonalnie. Ta współpraca, choćby nawet włodarze bardzo nie chcieli. I tak jest, bo ja mogę zamienić, nie wiem, ile osób pracujących dzisiaj w Urzędzie Miejskim Gdańsku, które mieszkają w Tczewie, w Pruszczu Gdańskim czy Wejherowie. Dzieci chodzą do szkół w bardzo różnych miejscach i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś u nas bardzo naturalnego i myślę, że nawet bardziej naturalnego niż w wielu innych miejscach, obszarach metropolitalnych w Polsce, bo rzeczywiście no, Gdańsk jest stolicą województwa, jest miastem dużym, ale równie dużym miastem jest Gdynia, czy właśnie miasta około 100-tysięczne, prawie 100-tysięczne, takie jak Wejherowo, no trochę mniejsze, Rumia Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, czy nie zapominając oczywiście o w sumie, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, niewielkim, ale na pewno znanym wszystkim Sopocie, który leży między Gdańskiem a Gdynią. I tutaj to, o czym chciałam powiedzieć historycznie, tutaj mimo, że jako stowarzyszenia metropolitalne działamy już od wielu, wielu lat, to na początku były dwa stowarzyszenia. Było Stowarzyszenie Gdańsk, właściwie od Sopotu, Gdańsk i ta część na wschód i południe. I było Stowarzyszenie Norda, czyli to, w którym była Gdynia i tak zwane Małe Trójmiasto, czyli Wejherowo, Rumia Reda. Tu wielka zasługa pani minister jeszcze wtedy Elżbiety Bieńkowskiej, która zmusiła do tego, żebyśmy się połączyli, stworzyli jedno stowarzyszenie, jeden podmiot, który mógł być tym, który czerpał środki zintegrowanych inwestycji terytorialnych jednego z mechanizmów Unii Europejskiej. Te środki to niemal 2 miliardy złotych, których efekty dzisiaj już widzimy. To była prehistoria. Dzisiaj z perspektywy patrzeń było 2016 rok, ale widzieliśmy powód, dla którego należy się połączyć. Dzisiaj te efekty widać, bo to jest ileś chociażby węzłów integracyjnych, ileś wspólnych dróg rowerowych, ileś projektów rewitalizacyjnych, że zmierzamy powoli w stronę myślenia o zagospodarowaniu przestrzennym i urbanistyce.
Ja bym chciał ten temat rozwinąć, bo zastanawia mnie to, czy właśnie Gdańsk współpracuje, czy rywalizuje z Sopotem i Gdynią, no bo to są trzy różne miasta tworzące jakiś taki wspólny obszar, który może zostać jeszcze bardziej rozwinięty, jeszcze bardziej sformalizowany, ale z drugiej strony jest tam jakaś rywalizacja, także jak pani zdaniem jest, czy to jest bardziej współpraca, czy rywalizacja z tymi dwoma innymi miastami?
Powiem bardzo jasno, że już 3 lata temu przygotowaliśmy wspólnie projekt ustawy metropolitalnej, który tą ścieżką senacką został jednogłośnie. I to trzeba bardzo jasno sobie powiedzieć, jednogłośnie przegłosowane. No i pewnie się wszyscy domyślamy, utknął w zamrażalce sejmowej. Dzisiaj go już nie ma, bo przecież mamy zasadę dyskontynuacji prac, ale jesteśmy już po rozmowach zarówno z parlamentarzystami, jak wiemy, jeden ze współtwórców tej ustawy, prezydent Jacek Karnowski, dzisiaj już jest posłem i tak dalej, na pewno tego nie odpuścimy. Myślę, że dzisiaj w Polsce 2023, w Europie, świecie 2023, myślę, że każdy z nas, zarówno prezydent Wojciech Szczurek, Jacek Karnowski i ja, rozumiemy, że klucz sukcesu naszego obszaru metropolitalnego leży tylko i wyłącznie we współpracy. I ta współpraca od wielu lat tak naprawdę jest. Kiedy wyjeżdżamy na różne targi inwestycyjne, czy to do Cannes, czy do Monachium, bardzo często te nasze stoiska są wspólne, jeszcze także nawet szerzej, bo pod egidą Agencji Rozwoju Pomorza. Przecież to jest tak, że ktoś z nas, chociaż z tymi terenami inwestycyjnymi pewnie już w każdym mieście jest coraz trudniej, a jeszcze tak niektóre mają parametry chociażby dopuszczające przemysł, to już w ogóle jest bardzo, bardzo trudno, ale jedno gmina, czy jedno miasto, czy jeden powiat ma akurat taki teren, ale inwestor mówi, no dobrze, ale ja jeszcze potrzebuję do tego szkoły, gdzie dzieci będą mogły się uczyć po angielsku, bo moi pracownicy to są ludzie, menadżerowie, którzy z różnych stron świata przyjeżdżają. I tu wiadomo, że trzeba się uzbrać. Ktoś ma powierzchnię biurową, ktoś ma chociażby inne aspekty, które są bardzo, bardzo ważne, też mieszkanie. Myślę, że tutaj wydaje mi się, że będę wyrazić tylko opinię naszej trójki. Często się razem spotykamy, rozmawiamy, że tutaj czas rywalizacji już minął. To chyba były takie, myślę, gorące lata 90. czy początek 2000. A dzisiaj na pewno kluczem jest współpraca. Chociaż to naprawdę jednym zdaniem bardzo mocno potrzebujemy formalnych narzędzi, właśnie takich, jakim jest ustawa metropolitalna.
Obszar metropolitalny to narzędzie, o którym pani mówi, to jest niezwykle ciekawy temat. W Polsce mamy już taką jedną dobrze funkcjonującą właśnie metropolię, zagłębiowska metropolia, czyli obszar właśnie Katowic i innych miast dookoła, które tak naprawdę ciężko wyczuć te granice między tymi miastami i te miasta to już dawno zauważyły. Teraz jest jeszcze taki pomysł poszerzenia tej metropolii i połączenia tejże metropolii właśnie z krakowską i stworzenia takiego regionu, gdzie rzeczywiście te miasta współpracują jeszcze bardziej. Czy te są przykłady, na które pani i prezydenci pozostałych dwóch miast patrzycie, czy może szukacie tych inspiracji w innych miejscach, być może gdzieś za granicą?
Na pewno nasz region też był jednym z inspiratorów w ogóle powstania tej ustawy metropolitalnej. Dzisiaj ja wiem, że to jest historia, ale tak naprawdę patent, na którym dzisiaj działa Śląsko-Zagłębiowska metropolia, miał być patentem dla całej Polski. To przecież ustawa została przyjęta, ustawa metropolitalna. Tutaj no, wskutek zmiany rządu i trochę czegoś bardzo niebezpiecznego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnich 8 lat, stawiania sobie w kontrze obszarów wiejskich, małomiasteczkowych kontra te duże, silne, bogate miasta. Przecież cały czas cię słyszeliśmy, że wy jesteście duzi, silni i wam bardzo dobrze się wiedzie, a my musimy wspierać tych mniejszych. I tu naprawdę trzeba kłam zadać tej fałszywej logice i mam nadzieję, że jeszcze dwa zdania o tym porozmawiamy. Trochę wycofując się rakiem, pierwszy rząd PiSu no, tak naprawdę zmienił tą ustawę jednym pociągnięciem pióra i jako nadal promina, jako pilotaż powstała właśnie metropolia Śląsko-Zagłębiowska. Jest tam wiele błędów. I to jest też, właśnie ja tak rozumiem, że tam służy pilotaż, tylko pytanie na Boga, ile pilotaż może trwać w tak dynamicznie rozwijającym się świecie. Dzisiaj wszystkie dane obszarów metropolitalnych, czy w Ameryce, czy w Azji pokazują, że motorem napędowym dla państw, dla krajów są obszary metropolitalne i niezależnie od tego, czy władze państwowe dają ku temu narzędzia prawne, czy nie dają, te metropolie po prostu powstają z różnych powodów i te tendencje widać w bardzo różnych miejscach. Te, które przynoszą więcej zysku, które są lepiej zarządzane i nie mówię tylko o zysku w sensie finansowym, ale także społecznym, to są te, gdzie władze państwowe na poziomie tym centralnym absolutnie rozumieją, że trzeba z metropoliami współpracować. Nie jest walczyć, tylko współpracować. My raczej orientujemy się na różne przykłady, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy rzeczywiście z Azji. Dzisiaj też za chwilę będę w panelu z kolegą z metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej. Dużo na ten temat rozmawiamy. Wiemy, co w tej ustawie absolutnie trzeba poprawić. Nie ukrywam, bardzo liczę na to, że wreszcie zostanie przyjęta ustawa. My umiemy współpracować na Pomorzu. Dowodem tego są chociażby wspomniane wcześniej zintegrowane inwestycje terytorialne. Dowodem na to są także miękkie, różne działania, chociażby przyjęcie standardu minimum, jeśli chodzi o opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, standard minimum, jeśli chodzi o integrację imigrantek i imigrantów i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które nie da się włożyć w Excel, policzyć i powiedzieć, jaki to przynosi zysk. Ale w sensie społecznym to jest bardzo ważne. To, czego absolutnie potrzebujemy, to narzędzie, które pomoże nam zintegrować transport publiczny. I tutaj bez narzędzi ustawowych tego się po prostu zrobić nie da. Bez też zastrzyku finansowego. A druga, bardzo ważna rzecz, to jest wspólne planowanie inwestycji. I tego nie da się zrobić bez też wspólnego myślenia o zagospodarowaniu przestrzennym.
Jakie uważa Pani takie namacalne elementy zmiany pokazałyby mieszkańcom, że coś się zmienia, że powstaje ten obszar metropolitalny? No bo to jest narzędzie, to jest pewien dokument. Jeśli on wchodzi na takim poziomie właśnie samorządowym, no to no ja uważam, że często tak mieszkańcom, mieszkankom miasta, którzy się tak nie interesują sprawami miasta, tak, nie są na przykład tak jak ja urbanistą, który gdzieś sobie o tym czyta, no to skąd oni mają wiedzieć, że taka zmiana weszła w życie? Jakie mogą być tego namacalne efekty, czy może właśnie jakieś takie cele?
Myślę, że coś, co dotknie największą, ma szansę oczywiście dotknąć największą liczbę mieszkańców naszego obszaru metropolitalnego, to integracja komunikacji publicznej. My mamy kolej, mamy w Gdyni trolejbusy, w Gdańsku tramwaje, do tego wszystkiego autobusy. Dzisiaj różnice między ustawami regulującymi kwestie związane z transportem kolejowym, a stricte komunikację miejską. Tutaj jeśli chodzi o ustawę, no to jest jasno powiedziane, w ogóle kolej nie wchodzi w ten aspekt. Rzeczy związane z komunikacją, integracją komunikacji publicznej. Myślę, że coś, co dla coraz większej liczby ludzi, mieszkańców jest dostrzegane, widzimy to w wielu, wielu badaniach, ale chociażby też w budżetach obywatelskich, kwestie związane, możemy je nazwać, czy ochroną środowiska, czy ochroną klimatu. Tutaj na pewno te działania, jeżeli by były podejmowane wspólnie, przecież drzewa nie znają granic, klimat nie zna granic. To jest coś bardzo, bardzo ważnego, bo ta wrażliwość w naszych obywatelach jest teraz coraz większa i rozumiemy, że jest to kwestia też solidarności z przyszłymi pokoleniami.
Porozmawiajmy też trochę o problemach Gdańska, ale podejrzewam, że też te problemy się gdzieś tam pokrywają dla Trójmiasta. Chciałem porozmawiać krótko o mieszkalnictwie. To jest dość krótki podcast, więc oczywiście o samym mieszkalnictwie moglibyśmy rozmawiać godzinami. Natomiast jest taki mechanizm, że do Gdańska przyjeżdżają młodzi ludzie, ale mają problem z wynajęciem mieszkań, bo umowy kończą się przed sezonem letnim, gdy właściciele wolą wynajmować te mieszkania turystom. Czy ma Pani pomysł, jak tego typu wyzwania rozwiązać? Czy Wy właśnie się konsultujecie między trójmiejskimi miastami, bo macie podobne problemy? Jeśli tak, to właśnie jakie są Wasze odpowiedzi na te wyzwania?
To samo też pewnie dotyczy i Krakowa, w którym się znajdujemy, Wrocławia. Oczywiście u nas siłą rzeczy trochę więcej ludzi latem ciągnie nad morze. Natomiast mamy absolutnie w Polsce wielki problem z najmem krótkoterminowym. I bez narzędzi na poziomie ustawowym nie da się tego uregulować. Żadne miasto na poziomie lokalnym nie jest w stanie złamać, przepraszam, że mówię złamać, ja rozmawiam właściwie, to niemal codzienny jest temat z mieszkańcami Gdańska, złamać kwestię tego świętego prawa własności. I dzisiaj oczywiście pewnie o najmniej krótkoterminowym i kwestii turystyki, jakiej, czy zrównoważonej, czy innej, to pewnie moglibyśmy też bardzo długo rozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania, my absolutnie potrzebujemy dostępnych mieszkań na wynajem. Wszystkie nowe mieszkania, które budujemy w Gdańsku, czy przez nasze spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną, która bardziej specjalizuje się w mieszkaniach dla ludzi ze szczególnymi potrzebami, korzystającymi z mieszkań z jakimś programem wsparcia, więc bardziej mieszkania takie TBS-y budują na wynajem. Każde jedno mieszkanie, które my budujemy, jest budowane z dostępnym i możliwym wsparciem, czy to z różnych mechanizmów w Banku Gospodarstwa Krajowego, czy różnymi, które są dostępne. Tylko dzisiaj na poziomie rozwiązań ogólnopolskich to jest wszystko bardzo, bardzo mało. My nie jesteśmy w stanie tego głodu zaspokoić mieszkańców, którzy już dzisiaj w naszym mieście są. Ale żeby ściągać nowych mieszkańców, których potrzebują pracodawcy, którzy też są zachęcani do bycia studentami na gdańskich czy trójmiejskich metropolitalnych uczelniach, rzeczywiście mieszkania są potrzebne. My jesteśmy gotowi z kilkoma różnymi pomysłami. Przecież taka próba pod koniec rządów, niestety bardzo późno pod koniec rządów czyli Platforma Obywatelska została podjęta, nie do końca udana, ale takich rozwiązań w różnych krajach jest bardzo, bardzo dużo. Z jednej strony to musi być na pewno mechanizm finansowania mieszkań absolutnie na wynajem. Dzisiaj nikt nie mówi, że to musi być mieszkanie na własność. Widzimy, jaką klęską zakończyły się te różne tam projekty Mieszkanie Plus, różne pomysły. Oczywiście na pewno wyzwaniem są też grunty. To były próby rządu Prawa i Sprawiedliwości budowania na gruntach, czy to PKP, których w różnych miastach jest całkiem sporo i rzeczywiście one są bardzo często w sercu miast, w terenach doskonale skomunikowanych i tu myślę, że trzeba nad tym popracować. Kolejną próbą, która mniej lub bardziej udana, no to jest Lex Developer i tak dalej. Natomiast tutaj czuję, że ktoś, kto będzie ministrem odpowiedzialnym za tematy związane z mieszkalnictwem, mam nadzieję, że też będzie partnerem dla samorządu, bo to jest wyzwanie w wielu obszarach metropolitalnych. Potrzebujemy sensownego programu, do którego my na pewno wejdziemy gruntami, które mamy, ale potrzebujemy mechanizmu finansowania. Druga rzecz, której myślę, że bardzo w Polsce potrzebujemy, to uregulowania rzeczywiście kwestii związanych z najmem mieszkań na wolnym rynku. Dzisiaj tu to dotyczy zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Prawo nie do końca chroni i jedną, i drugą stronę właśnie w kwestii wysokości chociażby czynszu, ale też w kwestii bezpieczeństwa właściciela lokalu. I tu myślę, że potrzebujemy rozwiązań prawnych. Takie rozwiązania są chociażby w Niemczech czy w Austrii. Myślę, że można z nich czerpać.
Chciałem zapytać, pojawiły się Niemcy, podejrzewam, że mogłem pani na myśli też Berlin, tak, w którym te czynsze rzeczywiście były mrożone i mieszkańcy, mieszkanki byli chronieni w jakiś sposób. O tych inspiracjach zagranicznych chciałam na koniec porozmawiać. Gdzie, dokąd gdzieś tam sięga wzrokiem Gdańsk, gdzie, skąd te inspiracje płyną? Ja sam jestem częścią biura Henning Larsen, architektonicznego i urbanistycznego biura z Kopenhagi i my wiele lat temu wydaliśmy koncepcję na zagospodarowanie stoczni w Gdańsku i ten projekt naprawdę myślę, że miał bardzo, bardzo duże ambicje. Niestety projekt został wstrzymany i obecnie jest w takim limbo, tak? Bo z tego co wiem, wiele się dookoła tego projektu nie dzieje. No ale był to być może jakiś sygnał, że gdańska pracownia może odmienić oblicze miasta. Ten projekt, tak jak wspomniałem, jest w zawieszeniu, także ciężko oceniać jego skutki, ale dokąd teraz patrzycie jako miasto? Czy tych inspiracji szukacie takich już ogólnych, tak? Do rozwoju miasta, takiego urbanistycznego, architektonicznego, czy szukacie ich właśnie bardziej wewnątrz, czy na zewnątrz?
Na pewno nie zamykamy oczu na tereny postoczniowe, tereny, które historycznie od czasów krzyżackich były nazywane nowym miastem. Dzisiaj pewnie czekamy wreszcie na decyzję dotyczącą tak naprawdę odmrożenia tego obszaru, który jest w sercu miasta. Tereny postoczniowe są naprawdę doskonale skomunikowane w sercu Gdańska. Jak wiemy, cały proces został zawieszony także wskutek pewnie dobrego pomysłu. Co do jego wykonania mam wiele, wiele wątpliwości. Kwestii wpisania tego obszaru jako obszaru chronionego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ale to rzeczywiście, tak jak pan powiedział, zablokowało na wiele, wiele lat bardzo ciekawy rozwój. On się dzieje punktowo. Pewnie dzisiaj większym wyzwaniem jest to, że każdy właściciel chociażby skrawka tego terenu usiłuje wynegocjować z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorium Zabytków coś, co tak naprawdę do końca nie tworzy spójnej całości. Pewnie to będzie wyzwanie. Wszyscy powinniśmy się liczyć na nieudanych próbach po to, żeby rzeczywiście wyciągać wnioski, naprawiać błędy. Dzisiaj ten obszar się zmienia tak bardzo punktowo. Rzeczywiście nieco komu się udało wynegocjować, to się dzieje. Natomiast mam nadzieję, że to jest obszar, którego myślę, że w najbliższych 5 latach czeka bardzo, bardzo duża zmiana, ale także w interesie ochronienia tego dziedzictwa poprzemysłowego, stoczniowego. No dzisiaj żaden podmiot publiczny nie będzie w stanie uchronić tych, przepraszam, walących się hal stoczniowych bez wsparcia podmiotu prywatnego. I tu trzeba iść na pewien kompromis. Przecież wiadomo, że każdy podmiot prywatny nie jest fundacją charytatywną. Musi na czymś móc zarobić po to, żeby ten obszar chronić, zagospodarować, wyeksponować. Takich przykładów mamy przecież bardzo wiele, chociażby w belgijskiej Gandawie, ale wiele takich przykładów też jest w obszarze basenu Morza Bałtyckiego. I pewnie nam bliżej, może nie tyle co kulturowo, ale obszarowo właśnie do Duńczyków, Szwedów. Także na początku zmiany systemowej w Polsce bardzo mocno współpracowaliśmy ze Szwedami, naszym takim miastem partnerskim od właściwie początku samorządności w Polsce jest miasto Kalmar. Czyli myślę, że tych inspiracji jest bardzo, bardzo wiele, zwłaszcza także dzisiaj, kiedy musimy myśleć o tej zrównoważonym mieście, a odwracającym się przodem do wody, dwa, myślącym o tym, co zielone, o ochronie klimatu, ale też, co bardzo, bardzo ważne, o zróżnicowaniu społecznym, o tym, jak tworzyć miasto otwarte, miasto inkluzywne. I tutaj także naszymi partnerami jest miasto Brema, z którym mamy najdłuższe partnerstwo, które jeszcze w czasach komunistycznych, w połowie lat 70. zostało zawiązane i bardzo mocno też czerpiemy właśnie z ich programów społecznych, integracyjnych, ale też z tego portowego charakteru miasta.
To na koniec jeszcze zapytam o taką istotną kwestię, ponieważ w przyszłym roku mamy wybory. Pytanie, czy właśnie będzie się pani ubiegać o dalsze sprawowanie stanowiska? Jeśli tak, to czy ma pani jakiś taki pomysł na to, jakie to będą kierunki rozwoju miasta?
Moje ugrupowanie, Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska, już jesienią ubiegłego roku dało mi rekomendację, którą z radością przyjęłam. Tak będę się ubiegała o kadencję, która będzie w pełni, o ile tak zdecydują gdańszczanki i gdańszczanie, w pełni moją kadencją, bo przypomnę, że teraz dokańczam mandat po świętej pamięci prezydencie Adamowiczu. Myślę, że to, co jest bardzo ważne, to tak naprawdę zapisaliśmy też w dokumencie, który zaraz niestety, i mówię to z żalem, przestanie mieć swoją wagę po zmianach związanych z ustawami o planowaniu przestrzennym. My to zapisaliśmy w studium uwarunkowań kierunków rozwoju naszego miasta. No absolutnie, ja wiem, że to są dla wielu hasła, ale także programy rozwoju, nad którymi właśnie skończyliśmy pracę, przedstawimy je Wysokiej Radzie Miasta w styczniu, pokazują, jakie miasto chcemy tworzyć. Miasto 15-minutowe, bliskich odległości. Chcemy robić wszystko, żeby zapobiegać rozlewaniu się miasta. Miasto inkluzywne, miasto solidarne, tak jak mamy to w naszym DNA, miasto otwarte, miasto współpracujące. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. Dzisiaj myślę, żeby wygrać konkurencję, i to nie chodzi, pan pytał na początku o Sopot i Gdynię. Naszymi konkurentami dzisiaj są inne miasta europejskie, czy azjatyckie, czy amerykańskie. My musimy być naprawdę konkurencyjni i współpraca między biznesem, nauką, władzą publiczną jest absolutnie niezbędna po to, żeby stworzyć tak zwany złoty trójkąt, który będzie przyciągał ludzi, którzy u nas nie będą pracowali tylko w tak zwanych shared services, tylko ludzi, którzy będą chcieli tworzyć absolutnie wartość dodaną.
No, w takim razie trzymam kciuki, żeby te pomysły udało się zrealizować, chociaż tak jak rozmawialiśmy na przykładzie projektu właśnie stoczni, czasem jest ciężko. Są pewne rzeczy, które sprawiają, że te projekty są albo zupełnie anulowane, albo wstrzymywane na wiele lat, ale to pokazuje też, jak skomplikowanym organizmem są miasta. Nie inaczej jest w przypadku Gdańska.
Wierzę. To jest projekt przyszłościowy. Przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Na przykładzie Letnicy, w której zbudowaliśmy stadion na Euro 2012, stadion, tunel pod Martwą Wisłą, Międzynarodowe Targi Gdańskie, rewitalizacja tego terenu przyciągnęła inwestycje prywatne. Dzisiaj Letnica, Nowy Port to są dzielnice, które odzyskują drugie, trzecie życie i tak samo wierzę w tereny postoczniowe.
A jeszcze przede wszystkim chciałem powiedzieć, że trzymam kciuki za obszar metropolitalny, bo to będzie ciekawe obserwować te wcześniejsze pomysły, które się nie zmaterializowały, już nie w postaci pilotażu, ale rzeczywiście, żeby były naoczne, tak, żeby można się było też z tego procesu uczyć, bo też pewnie kolejne miasta mogą taki model zacząć rozważać, czyli taki model tej współpracy i jakby tworzenia takiej synergii, tak, czyli że 2 plus 2 równa się 5. Panie Aleksandro, bardzo dziękuję za udział w podcaście i mam nadzieję, że te rzeczy, o których rozmawialiśmy, ujrzą światło dzienne, aczkolwiek, tak jak mówiłem, są to długie procesy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Trzeba być cierpliwym.
To prawda.
Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka z Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańsk. I mam nadzieję, że temat metropolii to jest coś, co w ogóle może być dla ciebie interesujące. Dla mnie jest bardzo i myślę, że ten odcinek to takie preludium do tego tematu w Urbcaście. Zamierzam dalej rozmawiać o metropoliach. Mam już kilka konceptów i pomysłów na rozwinięcie tego tematu. Dzisiaj skupiliśmy się bardziej na samym Gdańsku, ale tak jak mówię, ten temat jeszcze nadejdzie. A póki co dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, koniecznie podziel się nim z kimś, komu również może się podobać. A także możesz wesprzeć Urbcast na platformie Patronite, dowolnie wybraną przez siebie kwotą, dzięki czemu ten podcast dalej będzie mógł niezależnie się rozwijać. Dzięki Tobie. Do usłyszenia.